Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Jest mowa kwiatów tajemna i cicha, od tęczy wzięta, nawiedzona wonią, na wielką ucztę podana z kielicha i bardzo szczodrą i łaskawą dłonią. Wszystko wam oddam, tylko nie te trawy łąk pokoszonych i cień pod modrzewiem. Szuwarem pachną zamulone stawy i coś gadają. Co takiego? Nie wiem. Cały dzień chodzę, przysiadam w tym cieniu i to, co widzę, powtarzam bez związku. Piasek, zielone kamyki w strumieniu, łąki i stawy. I znów od początku. Dopiero nocą, gdy idziemy z krajem rzęs ponadwodnych w blady księżyc z wosku, zgaduję nagle, że idę mym krajem i trawy pachną i więdną po polsku. W czerwcu w ogrodach i parkach kipi od kwiecia. Kwitnie nadal dużo wielkich bylin, jak kosaćce, czyli irysy, lilie białe, piwonie, ostróżki i złocienie. Zaczynają w tym czasie kwitnąć liczne gatunki roczne, wysiane dopiero na wiosnę. Wśród nich zwracają uwagę kwiaty silnie pachnące, jak maciejka, rezeda, groszek pachnący. W skrzynkach na oknach pojawiają się petunie. Z krzewów zakwita robinia, rozwijając jednocześnie swe pierzasto-dzielne listki, kwitną suchodrzewy, czyli lonicery i ligustr. Zaczynają kwitnąć także róże. W zacisznych kątach ogrodów i parków, pod płotami i na podwórkach zakwitają wielkie trujące chwasty, blekot, szczwół, lulek i inne. Wśród owadów, ogrodów w dalszym ciągu obserwujemy w czerwcu działalność szkodników. Na drzewach owocowych atakują one teraz głównie młode owoce. U wielu gatunków owadów zjawiają się postaci dorosłe i odbywają gody. Dla ptaków ogrodowych czerwiec jest miesiącem wysiadywania jaj lub wychowu piskląt, które w tym czasie spotyka się już w wielu gniazdach. Nie ustaje jeszcze śpiew samców, nawet słowik przeciąga swe trele niekiedy do końca miesiąca. Oprócz bylin, które zaczęły kwitnąć w maju, a teraz osiągnęły swój pełny rozkwit, pojawiają się niebieskie lub szafirowe kiście ostróżki ogrodowej, kwitną irysy, czyli kosaćce. Najczęściej spotykane w naszych ogrodach są kosaćce pospolite o wielkich kwiatach i stosunkowo szerokich, szablastych liściach oraz kosaćce syberyjskie o kwiatach drobniejszych, łodygach wyższych i wąskich, długich liściach. Te ostatnie rosną też u nas dziko na mokrych łąkach. Zaczynają kwitnąć lilie, lilia tygrysia i lilia biała. Obficie kwitną piwonie. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać kwiaty roczne wysiane dopiero na wiosnę. Jest ich tak dużo, że trudno wymienić tu wszystkie. Zależnie od tego, co zostało posiane, różnie może wyglądać ogród. Zakwita biała, delikatna gipsówka roczna, używana do dekorowania bukietów, niewielkie różnokolorowe ostróżki ogrodowe od wymiany maków polnych. O tej porze można już widzieć pomarańczowe, żółte lub żółtawo-kremowe kwiaty pozłotki. Wieczorami pachnie silnie niepozorna maciejka. Charakterystycznie pachnie rezeda o żółtawo-zielonych kwiatach. kwitną różnobarwne, niskie floksy roczne, olbrzymie, liliowe, różowe i białe dzwonki ogrodowe, zwane z łaciny kampanulami, ciemno-szafirowe drobne lobelie, sadzone na brzegach rabatek, różnokolorowe werbeny, czyli witułki i wiele, wiele innych. W parkach i zieleńcach pojawiają się duże rabatki obsadzone drobną, różowo-kwitnącą ukośnicą, czyli begonią, obrzeżone często niebiesko-kwitnącym żeniszkiem. Zaczynają pokazywać się duże żółte lub pomarańczowe kwiaty nagietków, które odtąd już kwitnąć będą do późnej jesieni. Można zobaczyć pierwsze kwiaty petunii w różnych odcieniach, od białego do ciemnofioletowego i purpurowego. Tak chętnie sadzone w skrzynkach, na oknach i balkonach, ale nierzadko też wysadzane na rabatkach w parkach i zieleńcach. Z roślin rocznych, pnących, zaczyna kwitnąć nieomal wszystkimi kolorami tęczy groszek pachnący oraz czerwono i biało, fasola ozdobna, tak zwany jasiek. Wśród krzewów ozdobnych nadal kwitnie tawuła, jaśminowiec, irga i inne. Zakwita grochodrzew, czyli robinia, błędnie zwana białą akacją. Masowo kwitną różne gatunki i odmiany róż. Zakwita pachnący oliwnik wąskolistny. Teraz wracam do podjętego tydzień temu tematu, mianowicie ptaków ziem polskich. W Polsce powodem ginięcia ptaków są kłusownictwo, chemizacja środowiska, masowa turystyka związana z płoszeniem ptaków. Uczeni jako główny powód ginięcia ptaków podają degradację środowiska i utratę, zanik siedlisk. Według naukowców 1/3 lęgowych gatunków w Polsce, jest ich około 240, może wkrótce wyginąć. Kilkanaście gatunków może podzielić los dropia, wytępionego w latach 80. minionego stulecia. Jesteśmy coś winni ptakom. Zakładajmy przyjazne im zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne, niestety masowo niszczone. Własne ogródki przystosujmy do potrzeb skrzydlatych sprzymierzeńców w walce ze szkodnikami i chwastami. Wybaczmy ptakom, że czasem objedzą nam czereśnie, wiśnie czy winogrona lub zniszczą siewki roślin uprawnych. To niewiele w porównaniu z korzyściami, jakie nam przynoszą. Nie wycinajmy dziuplastych drzew, tak lubianych przez dzięcioły, sikory i kowaliki. Wieszajmy skrzynki lęgowe. Dokarmiajmy ptaki według wskazań ornitologów. Ptaki stanowią bazę pokarmową dla drapieżników. Ziarnojady ograniczają ilość chwastów. Sójki, drozdy, kosy, szpaki rozsiewają nasiona niektórych drzew i krzewów, których owocami się żywią. Owadożerne niszczą szkodniki upraw rolnych i leśnych, ich jaja i formy młodociane, ślimaki, gryzonie. W roku obfitującym w gryzonie myszołów zjada około 3000 myszy, pustułka około 1000. Rodzina sikor, a więc 11 ptaków, w ciągu roku zjada około 75 kg owadów, gąsienic i poczwarek. Mysi królik o wadze 5 gramów zjada w ciągu roku 2,2 kg owadów. Krukowate, drapieżne i mewy zjadają padlinę i oczyszczają nasze śmietniki. Drapieżne stanowią służbę sanitarną, eliminując osobniki stare i chore. nie dopuszczając do wybuchu epizoocji, masowego wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt na rozległym obszarze. Poszczególne organizmy łączy wiele wzajemnych, złożonych zależności. Gdy z tej plątaniny powiązań znika gatunek jeden za drugim, jak to ma miejsce obecnie, grozi to nieodwracalnymi i trudnymi do przewidzenia następstwami, a gatunku, który wymarł, nie da się przywrócić do życia. Znajdźmy czas na kontemplację piękna natury. Kontakt z nią dostarczy nam niezatartych wrażeń, uzdrowi naszą rozchwianą psychikę, napełni nas siłami witalnymi. Natura chętnie udostępni nam swe bogactwa. Nauczmy się jednak czerpać z nich rozsądnie, tak by nasze czerpanie nie powodowało ujemnych następstw dla jakiegokolwiek życia teraz i w przyszłości. Brak zrozumienia znaczenia środowiska, to znaczy wszystkich czynników oddziałujących na ludzki organizm i wpływających na procesy życiowe, takich jak powierzchnia ziemi łącznie z glebą i kopalinami, woda, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz i relacje między nim, jak i moralnych obowiązków ludzi wobec przyrody, jest przyczyną kryzysu środowiska. Istnieje związek między stanem środowiska i stanem oświaty i oświecenia społeczeństwa. Zagrożeniu środowiska można przeciwdziałać jedynie przez dobre wykształcenie, dzięki któremu ludzie zrozumieją przyrodę jako strukturę i proces podtrzymujący życie. Dlatego tak ważna jest praca nad stanem świadomości społecznej obejmującej wszystkie dziedziny życia, życia osobistego, rodzinnego, gospodarczego, kulturalnego i społecznego, w tym także problemy ekologiczne. Stan świadomości społeczeństwa, jego kompetencje intelektualne i etyczne, systemy wartości, styl życia, formacja obyczajowa, roztropność myślenia i działania na co dzień może zapobiec pogarszaniu się stanu środowiska i przyczynić się do jego odnowy. Remedium na kryzys, w tym i kryzys sumienia, jest oświecenie i odnowa duchowa każdego, przezwyciężenie ignorancji i bierności, ekonomicznej mentalności, a więc orientacji na mieć, na zysk, braku szacunku do człowieka, do wartości, w tym do wartości życia i wartości przyrody. Ekologia ludzka to przede wszystkim ochrona życia jako daru Boga. To troska o środowisko, którego człowiek jest częścią i które jest jego partnerem w historii zbawienia. To także ochrona moralnych warunków rozwoju człowieka, który podporządkowując się prawom i organizacji przyrody, rozumiejąc swoją jedność z środowiskiem, bowiem do jedności przyrody należy jedność człowieka i przyrody, powinien być jej opiekunem i harmonijnie z nią współistnieć i współpracować. Wielkie doktryny religijne od wieków ułatwiały ludziom ogarnianie całego świata, uczyły myśleć o całym świecie. Kryzys ekologiczny jest uwarunkowany także rozdarciem w naturze ludzkiej i kosmosie wskutek grzechu, który odbija się na życiu człowieka w jego biosferze. Symbolem skażenia złem człowieka i ziemi było wygnanie z raju, kara, która jest upomnieniem i jest przestrogą. Antropologia ekologiczna ukazuje zbieżność natury i kultury, a więc zarówno niszy przyrodniczej, jak i kulturowej człowieka. Ukazuje zbieżność religii, zasad moralnych i życia społecznego oraz konieczność przenikania nimi różnych dziedzin życia, gdyż doświadczenie pokazuje, iż świat bez Boga jest chory i panuje w nim przemoc i zło, zagrożenia i niepewność. Przekonanie oparte na Piśmie Świętym i tradycji o boskim pochodzeniu człowieka i jego podobieństwie do swego Stwórcy zapewniało życiu ludzkiemu w chrześcijańskiej cywilizacji świętość i niezbywalną godność każdego człowieka, osoby, chroniło ono przyrodę i człowieka. Religia bowiem, podejmując głęboką refleksję nad życiem i śmiercią, podejmuje najistotniejszy poziom bytu ludzkiego, który dotyczy jego sensu, a więc właściwego znaczenia, przeznaczenia, tajemnicy życia i śmierci, dobra i zła, nadziei i beznadziejności oraz miłości i moralnego porządku. Wiara dotyczy rzeczy podstawowych, a zatem okazuje się najważniejsza. Nadaje życiu i cierpieniu sens, którego poszukiwanie jest istotą religijnej intencji. Jest ona podstawą cywilizowanego życia. Podkreśla godność, wolność, bezinteresowność, chroni przed lękiem, zamknięciem się przed bliźnimi, obojętnością i rozpaczą. Dobro ma swoje źródła w wierze, mądrości i miłości, bowiem mobilizują one do odważnej, głębokiej walki ze złem, z krzywdą bliźniego i niszczeniem przyrody. Szansę ocalenia ludzkości zagrożonej w samym rdzeniu swej egzystencji może zaoferować tylko autentycznie przeżywane i realizowane chrześcijaństwo, demaskując aktualne fiasko laickiego humanizmu, jednocześnie wskazując wyjście ze stanu zagubienia i beznadziejności wytworzonego przez współczesnego demiurga cywilizacji. Odpowiada bowiem ono na pytanie, kim jest człowiek i co oznacza jego godność. Powtórzmy, iż autentycznie przeżywane i realizowane chrześcijaństwo odpowiada na pytanie, kim jest człowiek i co oznacza jego godność. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku. Ukazuje drogę do człowieka Chrystusa, którego przykład i nauka pozwalają nam zrozumieć samych siebie. Niedoścignionym przykładem praktykowania tej drogi jest święty Franciszek z Asyżu, który nie znał rozdźwięku między uczuciem, słowem i czynem, naśladujący swego mistrza i pana, który ukochał Łotra i jawno grzesznicę, dając im przebaczenie. Biedaczyna jest dla nas wzorem wewnętrznej i zewnętrznej harmonii, do której prowadzi ufność wobec Stwórcy oraz zjednoczenie z przyrodą, którą traktował jako cudowny dar udzielony przez Boga ludziom i którego pochwałę wyśpiewał złożony chorobą. Konsekwentne zaufanie do tradycji religijnej jest najbardziej niezawodnym sposobem utrzymania w mocy rozróżnienia między dobrem i złem. Stajemy bowiem wobec następującej alternatywy. Albo świat pełen sensu, kierowany przez Boga, okaleczony przez człowieka, uzdrowiony przez Odkupiciela, albo świat absurdalny, zmierzający donikąd, kończący się pustką, czcza zabawka bezosobowego fatum, które nie rozdziela kar i nagród i nie dba o dobro czy zło. Do chrześcijańskiego etosu należy miłość, prawda, wolność i nadzieja. Wartości te konstytuują wymiary człowieka, osoby i są odniesieniem do solidarnego respektowania norm współżycia ludzi i uwalniają nas od samych siebie, między innymi od fascynacji, jak wspomniano, mieć i bogacenia się za wszelką cenę według reguł uproszczonego liberalizmu z jego błędami, ekonomizmu cywilizacji przemysłowej i rynkowej, to znaczy marketyzacji, reklamy, wolnej konkurencji bez reguł, a pod wpływem mody. Zapoznającej związki między wolnością i sprawiedliwością społeczną, które urzeczywistnione są w solidarności między ludźmi. Zapoznanie dziedzictwa, tradycji i moralności jako podstawy wszelkiego ładu, sensu i więzi społecznych, siły duchowej tkwiącej w zakorzenieniu, powoduje redukcję duchowego i nadprzyrodzonego wymiaru ludzkiej egzystencji. Kryzys rozumienia człowieka jest spowodowany oderwaniem od wartości ostatecznych, jak Bóg, Biblia, Księga Ksiąg, Dekalog, to znaczy konstytucja konstytucji, które stanowią nośniki wartości moralnych, źródła dobra, mądrości i miłości, sensownego, zdrowego, mądrego i pogodnego życia, o które trudno w warunkach dewastacji, rozkładu i brzydoty. Frankl zauważył, cytuję, że eliminacja Boga i czynnika religijnego łączy się z porzuceniem wartości wyższych, wymagających przekraczania siebie. Zmniejsza się wtedy poczucie odpowiedzialności za innych, a umacnia się postawa konsumpcyjna. Zakwestionowanie tych wartości jest powodem kryzysu moralnego relatywizmu, który poprzez uwalnianie porządku społecznego od moralnej istotności oraz orientację na doraźne korzyści, a więc mieć i używać, tłumi relacje etyczne między ludźmi i marginalizuje je. Stąd też biorą się cykliczne kryzysy w historii świata. Hebrajski prorok Ozeasz pisze: słuchajcie słów Jahwe. On bowiem spór wiedzie z mieszkańcami kraju, gdyż zaginęła wierność i miłość i znajomość Boga na ziemi. Przeklinają, kłamią, mordują i kradną, cudzołożą, popełniają gwałty, a zbrodnia idzie za zbrodnią. Dlatego kraj jest okryty żałobą i giną wszyscy jego mieszkańcy, zarówno zwierz polny, jak ptactwo powietrzne, a nawet ryby morskie marnieją. W warunkach niszczenia i zatrucia środowiska trzeba przypominać, że człowiek jest powołany do odpowiedzialności za przetrwanie przyrody i życie na ziemi. Istotą relacji między człowiekiem i środowiskiem, centralnym punktem problemu oraz źródłem obserwowanego i doświadczanego zła jest stosunek człowieka do otaczającego go świata przyrody, ukształtowany w warunkach rozwoju techniki, cywilizacji przemysłowej, produkcji i konsumpcji, które znalazły się poza sferą etyczno-moralną, a więc poza dobrocią i mądrością, poza dobrem i złem. Co więcej, w warunkach przemocy i zła, amoralnego podejścia do życia i świata, podejmowane są próby legalizacji nieładu moralnego, zadawania gwałtu także najbardziej bezbronnym i ataku na wartości i kulturę, na tradycję i korzenie dające siły duchowe. Szeroka natomiast baza społeczeństwa z powodu braku wykształcenia jest zdezorientowana, krótkowzroczna i nieodpowiedzialna. Tylko miłość i wykształcenie, poznać bowiem to pokochać i chronić, zbliża, jednoczy ludzi, odrębności i tworzy jedność mimo różnorodności, buduje świadomość celów, pozwala pielęgnować duchowe wartości i mieć krytyczny osąd co do ideologii zmierzających do ujarzmiania narodów. W Centesimus Annus Jan Paweł II pisał: W świecie bez prawdy wolność traci swoją treść, a człowiek zostaje wystawiony na pastwę namiętności i uwarunkowań jawnych i ukrytych. Miłość demaskuje zło i fałsz obecne w świecie, zobowiązuje do doskonalenia człowieka poprzez czynienie dobra i respektowanie moralnych wartości. Świat i życie, by trwać, muszą mieć zabezpieczenie etyczne, rozumiane jako odpowiedzialność osób, a także odpowiedzialność za przyrodę, których wewnętrzny, duchowy rozwój decyduje o obecności etycznych impulsów i moralnych hamulców jako przeciwstawienie kalkulacji, paktu, kompromisu i tylko kontroli zewnętrznej, a więc prawnej. Potrzeba nam zatem sumienia, instynktu moralnego, wrażliwości na wartości środowiska, by przywrócić poczucie braterstwa, miłości, przywrócić stan, w którym świat życia był niemal światem moralnego doświadczenia i samodyscypliny w relacjach ludzi między sobą i sobą i przyrodą. Zarysowując drogi wyjścia z kryzysowej sytuacji, nie sposób także pominąć struktur życia społeczno-politycznego i gospodarczego, gdyż patologia życia może być reakcją ludzi na zewnętrzne warunki utrudniające godne życie. Realne zagrożenie może wynikać z oderwania ludzi od prawdy i kierowania ich świadomości na rozmaite namiastki, jak konsumpcja, pieniądze, sukces, władza, seks czy wolnomyślicielstwo. Potrzeba umoralnienia polityki poprzez demontaż monopoli władzy, jej legitymizację, demokratyczną kontrolę i zagospodarowanie rozległych obszarów próżni społecznej między rodziną i państwem, jak i starania o jedność życia i wartości moralnych. Doświadczenia demokracji amerykańskiej mówią, że każde, cytuję, znaczne i trwałe zło w ludzkim życiu wypływa z działalności rządów. Człowiek jako istota publiczna i polityczna jest pełen pomysłów, ale i niebezpieczny. Ma tendencję do niszczenia praw i wolności swoich bliźnich, czytuje Charlesa Murraya. Koniecznością demokracji jest dostęp do wiedzy i informacji, by wszyscy byli włączeni do debaty, do wymiany poglądów, to jest respektowania zasad etyki komunikowania się, by zrodziła się troska między innymi o środowisko, zainteresowanie nim i działania na rzecz jego poprawy, harmonii cywilizacji i człowieka, jego symbiozy, współistnienia, współżycia i współdziałania z przyrodą. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.